Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Paweł Pasierbek.
Aby mądrze żyć, potrzeba właściwego rozeznawania, mówił papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Zdaniem kardynała Petera Turksona, aby podnieść kraje Sahelu na wyższy poziom egzystencji, nie wystarczy pomoc organizacji humanitarnych, lecz konieczne są zmiany systematyczne i całościowe. W Estonii kończy się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego arcybiskupa Eduarda Profitlicha, męczennika czasów komunizmu. Witam 3 marca i zapraszam na serwis informacyjny. Językiem można zniszczyć rodzinę, szkołę, miejsca pracy, miejsca naszego zamieszkania. Pomyślmy, czy mówię źle o innych. Łatwiej mi zobaczyć słabości drugiego czy swoje. Pomyślmy o tym i poprawiajmy się. Zachęcał papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Jego treść oparło tekst Ewangelii świętego Łukasza, gdzie Jezus poprzez krótkie przypowieści wskazuje uczniom, jaką drogę trzeba przebyć, by mądrze żyć. Pierwsza z nich mówi o tym, że ślepy nie może prowadzić niewidomego. Przewodnik musi posiadać mądrość, aby nie wyrządzić nikomu szkody. W ten sposób Pan Jezus, mówił Franciszek, zwraca uwagę rodzicom, nauczycielom, duszpasterzom, ustawodawcom, tym, którzy mają obowiązki wychowawcze lub kierownicze, że aby prowadzić ludzi należy uświadomić sobie swą delikatną rolę i odpowiednio rozeznawać właściwą drogę. Papież wskazał także na pytanie, które Jezus skierował do swoich uczniów. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?
To wiemy wszyscy, że o wiele łatwiejsze i wygodniejsze jest rozpoznawanie i potępianie błędów i grzechów innych osób, nie dostrzegając własnych z taką samą jasnością. Pokusą jest pobłażliwość wobec samego siebie. Natomiast jeśli chodzi o innych, często oceniamy ich surowo. Zawsze pożyteczne jest pomaganie innym mądrą radą, ale dostrzegając i korygując wady naszego bliźniego, musimy mieć świadomość, że również my sami mamy wady. Jeśli uważam, że ich nie mam, nie mogę wytykać ich innym. Wszyscy mamy wady i musimy być świadomi, że zanim wytknę je innym, to najpierw muszę popatrzeć na swoje własne wnętrze. W ten sposób będziemy wiarygodni, będziemy działać pokornie, dając świadectwo miłości.
Franciszek wskazał także, w jaki sposób rozpoznać, czy nasze oko jest czyste, czy też unieruchomione przez belkę.
Mówi nam o tym ponownie Jezus. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Owocem są działania, ale także słowa. Również po słowach rozpoznaje się jakość drzewa. Istotnie ten, kto jest dobry, czerpie ze swego serca i ze swych ust dobro, a ten, kto jest zły, czerpie z nich zło, uprawiając najbardziej niszczycielskie działanie, szemranie, obmawianie, mówienie źle o innych. To niszczy.
Po południu papież Franciszek udał się do położonej w północnej części Rzymu parafii świętego Kryspina z Witerbo. Program tej duszpasterskiej wizyty przewiduje spotkanie z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, osobami starszymi i chorymi, a także z grupą osób bezdomnych przebywających na terenie parafii. Wizyta zakończy się celebracją Eucharystii w kościele parafialnym. Watykańska Dykasteria do Spraw Integralnego Rozwoju Człowieka podała tegoroczny temat Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, który brzmi: nie chodzi tylko o migrantów. Dzień ten będzie obchodzony w niedzielę 29 września. Jak podaje komunikat dykasterii, poprzez ten temat papież pragnie podkreślić, że jego apele na rzecz migrantów, uchodźców, uciekinierów, ofiar handlu ludźmi powinny być rozpatrywane w kontekście problemów wszystkich ludzi żyjących na peryferiach egzystencjalnych. Dotyczą więc także osób głodujących, pozbawionych dostępu do wody, chorych, więźniów, cudzoziemców. Dzięki działalności Fundacji Jana Pawła II dla Sahelu wiele osób udało się wyciągnąć ze skrajnej biedy. W wielu miejscach zapewniono dostęp do wody, udało się rozwinąć rolnictwo. Jednakże ogólna sytuacja nadal jest dramatyczna, powiedział kardynał Peter Turkson po powrocie z Dakaru, gdzie odbyło się posiedzenie Rady Administracyjnej Watykańskiej Fundacji. Przewodniczący Dykasterii do Spraw Integralnego Rozwoju Człowieka przypomina, że kraje leżące wzdłuż południowych obrzeży Sahary to wciąż najuboższy region świata, nieustannie narażony na suszę i głód, a ostatnio również nękany przez dżihadystów. Problem polega również na tym, że choć są to kraje zdominowane przez islam, głównym podmiotem pomocy humanitarnej są organizacje chrześcijańskie, w tym założona przez Jana Pawła II fundacja. Ich działalność nie wystarcza, aby wprowadzić trwałe zmiany, mówi kardynał Turkson.
Aby mogło dojść do poważnego rozwoju w tym regionie, potrzebna jest zmiana całościowa, systematyczna, aby podnieść cały region na wyższy poziom egzystencji. Chodzi tu na przykład o powszechny dostęp do wody. Pamiętajmy, że w tych krajach, aby dotrzeć do wody, trzeba niekiedy kopać studnie o głębokości 200-300 metrów. I oczywiście nie wszędzie można sobie na to pozwolić. Trzeba znaleźć inny sposób, na przykład poprzez odsalanie wody morskiej i rozprowadzanie jej rurami w głąb kontynentu. Potrzeba systematycznej zmiany, która stworzy nowe perspektywy dla wszystkich mieszkańców tego regionu. Trzeba też powiedzieć, że w ostatnich latach sytuacja dodatkowo się skomplikowała, bo przybyli na te tereny dżihadyści. I to uniemożliwia realizację projektów pomocowych, bo gdzie nie ma bezpieczeństwa, tam też nie ma możliwości rozwoju.
Kościół w Afryce prosi o pomoc w sprawie rozwiązania problemu nadużyć. Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Sudanu brakuje narzędzi, a przede wszystkim kompetentnych osób, aby zmierzyć się z tym problemem. Dziękując papieżowi Franciszkowi za wzbudzenie większej świadomości co do problemu nadużyć, biskup Eduardo Hiboro Kusala wskazuje, że w Afryce wyzwaniem bardzo naglącym są dzieci księży oraz nadużycia wobec kobiet. Nadużycia seksualne wobec nieletnich są rzadsze niż w krajach anglosaskich czy w Europie. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego ordynariusz diecezji Tombura Yambio zwraca także uwagę, że Kościół afrykański nie poradzi sobie z tym problemem własnymi siłami. Potrzebuje pomocy z zewnątrz, mówi biskup Kusala.
W wielu naszych diecezjach brakuje osób świeckich wykształconych w prawie cywilnym czy kanonicznym. Podobnie brakuje wyspecjalizowanych księży i zakonników. Potrzeba ich do tego przygotować. We wszystkich diecezjach musi istnieć biuro, gdzie byłyby osoby kompetentne, które mogłyby wspomóc proces konfrontowania nadużyć. Problem pojawia się również wtedy, gdy władze nie respektują rządów prawa. Bezpieczeństwo się chwieje i wtedy rozwiązywanie problemów staje się trudne. Potrzebujemy pomocy. Poprosiliśmy o nią także Watykan, który ma wysłać tzw. grupy zadaniowe na cały świat, aby wspomóc konferencję episkopatu w utworzeniu biur ochrony dzieci.
Wśród chrześcijan Pakistanu rośnie nadzieja na równouprawnienie. Wiele przemawia za tym, że nowy prezydent Imran Khan zamierza dotrzymać przedwyborczych obietnic i zagwarantować wszystkim mieszkańcom kraju, włącznie z tymi, którzy należą do mniejszości religijnych, te same prawa. Wolność, równość i sprawiedliwość.
W Pakistanie zaczyna wiać wiatr zmian, które budzą duże nadzieje pakistańskich chrześcijan, wskazuje na to Saif ul Maluk, muzułmański adwokat, który pomagał Azi Bibi. Podkreśla on, że kluczowym wyzwaniem wciąż pozostaje przyznanie przedstawicielom mniejszości pełnych praw obywatelskich i rewizja niesprawiedliwej ustawy o bluźnierstwie. Zauważa zarazem, że ostatnie miesiące pokazały, iż nowy prezydent nie zamierza się ugiąć pod naciskiem islamskich fundamentalistów, o czym świadczy choćby oddanie w ręce wymiaru sprawiedliwości kilkuset radykałów, którzy w ulicznych manifestacjach domagali się śmierci chrześcijanki.
Przypomina, że nowe władze coraz częściej nawiązują do dziedzictwa założyciela Pakistanu. Czerpanie z jego nauczania zakłada pełnię praw dla wszystkich obywateli, bez żadnej religijnej dyskryminacji. Jeśli prezydentowi to się uda, będzie to oznaczać zasadniczy zwrot w dziejach Pakistanu, podkreśla adwokat. Pomóżcie nam, apeluje dyrektor Caritas Ateny w Grecji i dodaje. Obcięliśmy wszystko, co możliwe, także i zatrudnienie ludzi, ale to nie wystarcza. Ksiądz Ioannis Patsis przyznał, że Grecja nadal znajduje się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, w ciemnym tunelu, gdzie trudno zobaczyć jest światełko. Wskazał, że w kraju tym nie ma przemysłu, budownictwo stanęło, zamyka się firmy, brak inwestycji, a służba zdrowia i edukacja są w opłakanym stanie. Brakuje więc i pieniędzy, i pracy. Do tego dochodzi jeszcze obecność około 50 tysięcy uchodźców oraz coraz wyższa średnia wieku samych Greków.
Zdaniem greckiego duchownego kraj ten nie powinien był wstępować do strefy euro. Nie byliśmy do tego przygotowani ani zdolni, stwierdził. Przyznał, że sami Grecy potracili głowy i nie rozumieli, że żyją ponad swoje możliwości. Duża część społeczeństwa zadłużała się w bankach, aby móc żyć na wysokim poziomie. Ze smutkiem przyznał, że ten fałszywy komfort, utrzymywany dzięki kartom kredytowym, dzisiaj zrobił miejsce dla cierpienia, braku nadziei na przyszłość i nerwowego trybu życia. Wielkim problemem tego kraju jest również fakt, iż 500 000 dobrze wykształconych mieszkańców wyemigrowało z rodzinami za granicę i nie planuje powrotu. Obserwuje się natomiast wzrost spożycia alkoholu i narkotyków. Dzisiaj to jedyne lekarstwa na wszechobecną rozpacz, dodaje z bólem ksiądz Patsis.
Dyrektor Caritas Ateny przyznał, że koszyki na ofiarę w kościołach nigdy nie są puste. Kiedy proszę o pomoc, powiedział, ludzie nigdy się nie odwracają, ale każdy daje tyle, ile może. Hojność jest wielka, nawet jeżeli sytuacja jest dramatyczna, tak jak ta, którą przeżywamy od dłuższego czasu. W minionym 2018 roku w Chinach prawie 50 tysięcy osób przyjęło chrzest w kościele katolickim. Dane te opublikował tamtejszy Instytut Kulturalny Faith. Zostały one zebrane w 104 diecezjach uznawanych przez władze chińskie i są zbliżone do ilości ochrzczonych w roku 2017. Porównując dane dotyczące osób ochrzczonych z ostatnich 18 lat, Instytut stwierdził, że w latach 2000-2010 obserwowano tendencje zwyżkowe, w kolejnych 5 latach obserwowano spadek. W ostatnich latach utrzymuje się względna równowaga. Niektórzy obserwatorzy zauważają natomiast spadek powołań kapłańskich i zakonnych w porównaniu z latami 80. i 90. minionego stulecia. W 1996 roku było 2400 seminarzystów, natomiast w roku 2014 prawie 2 razy mniej, bo nieco ponad 1200. Proces ewangelizacji w Chinach ma więc jeszcze długą drogę do przebycia. Na wiosnę w Estonii przewiduje się zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego arcybiskupa Eduarda Profitlicha. Tamtejsi wierni liczą na rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy tego męczennika czasów komunizmu. Zbierane są też fundusze na sfinansowanie prac związanych z procesem.
W krajach bałtyckich coraz mocniej propagowana jest postać tego niemieckiego misjonarza, straconego w sowieckim więzieniu w czasie wojny, a co ciekawe, związanego także z Polską. Eduard Profitlich po święceniach kapłańskich zgłosił się do tzw. misji wschodniej, przygotowującej w okresie międzywojennym kadry misjonarskie na teren Związku Radzieckiego. W 1930 roku wyjechał do Estonii, gdzie Polacy również stanowili trzon katolickiej wspólnoty. Po zajęciu w 1939 roku krajów bałtyckich przez Związek Sowiecki i nasileniu się prześladowań kościoła, arcybiskup Profitlich nie zdecydował się na powrót do Niemiec, choć taką możliwość dawała mu ówczesna przyjaźń Stalina z Hitlerem. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej został aresztowany i skazany na śmierć pod zarzutem antyradzieckiej agitacji i szpiegostwa na rzecz III Rzeszy. Wyrok został wykonany przez rozstrzelanie w Kirowie, czyli dawnej Wiatce, 22 lutego 1942 roku. Proces beatyfikacyjny prowadził pierwotnie episkopat Rosji. Obecnie zajmuje się nim administratura apostolska Estonii. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.